ciekawe audycje, świetna muzyka, mnóstwo ciekawostek i najpogodniejsi prezenterzy. To wszystko w radiu Hertrendy na www.hertrendy.pl.
W radiowym studio Edyta Kaczmarczyk-Bazydło, Michał Oleksiak, a także nasz dzisiejszy gość w radiu Hertrendy, pan Adam Schulz, fryzjer męski, barber i goli broda. Witamy bardzo gorąco i serdecznie.
Dzień dobry, bardzo mi miło, Adam Schulz.
Witamy bardzo serdecznie, tak więc zaczniemy od pierwszych pytań. Prosimy, żeby bliżej mikrofonu mówić, tak jeszcze raz powtarzamy nasze kwestie organizacyjne.
W studiu radiowym tak dość blisko siebie siedzimy, się przełamujemy ogólnie.
Tak, to dla mnie jest to ogromne wyzwanie dzisiaj rozmowa, ponieważ ja nie lubię tak długich zarostów męskich, ale mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie przekonam się do nich, ponieważ bardzo wiele przeczytałam na ten temat, przygotowując się do dzisiejszego wywiadu, ale najpierw pomówmy o fryzjerstwie, a chwilę później przejdziemy od baniu o męski zarost. Jak narodziła się pasja do fryzjerstwa, bo w zawodzie jesteś od 1986 roku?
Dzień dobry, jeszcze raz witam wszystkim, Adam Schulz z Poznania. Zacząłem pracę tak, w 1986 roku w jednym z renomowanych zakładów fryzjerskich w Poznaniu u mistrza, który uczył się fryzjerstwa męskiego od mistrzów przedwojennych. Miał takich mistrzów, opowiadał mi o tym wszystkim. Moja pasja zaczęła się w przedszkolu, kiedy powiedziałem na jednym ze spotkań rodzinnych moim rodzicom, że będę fryzjerem, mając 4 lata. Rodzice byli w szoku, kompletnie zaskoczeni. To było oczywiście na zasadzie pytania, ktoś tam, któraś z ciot zapytała, kim będziesz, jak dorośniesz. Wszyscy odpowiadali normalnie, ja odpowiedziałem, że będę fryzjerem. Skąd ci się to wzięło? No przecież jak fryzjerem? W ogóle jak? A ja mówię, no po prostu będę fryzjerem i tyle. I koniec tematu. I z tym się trzymałem aż do końca 8 klasy. Później dowiedziałem się, jak mój dziadek ochłonął z tym, że będę fryzjerem. Dziadek pochwalił mi się, że był przez wiele lat fryzjerem. Był fryzjerem w czasie wojny, kiedy był na zesłaniu. Niemiecki fryzjer nauczył go na tak zwanych robotach w Niemczech strzyc po męsku. I dziadek jeszcze potem, jak wrócił, też kilka lat pracował. W każdym razie dziadek opowiedział mi kilka fajnych takich knyfów, takich sztuczek, które stosuję do dzisiaj. Cała rodzina bardzo mocno wspierała mnie tym, jak już dowiedzieli się, że naprawdę chcę. Słuchajcie, fryzjerstwo jest moją pasją wielką, fryzjerstwo męskie jeszcze większą, a historia fryzjerstwa męskiego i wszystko, co się z tym dzieje, to jest po prostu moja obsesja. Uwielbiam to, kocham, interesuję się tym, oglądam wszystkie filmy, wszystko, co jest z tym związane. No od lat czułem się trochę wobcowany, ponieważ od lat fryzjerstwo w Polsce nazywało się fryzjerstwem tylko i wyłącznie damskim, ale i tak chodziło na te wszystkie szkolenia organizowane przez duże firmy, spotykałem się z innymi fryzjerami. Zawsze trochę patrzyli na mnie tak, a, bo to jest ten męski, no wiadomo, męski, no to męski, co tam męski może potrafić, obciąć każdy umie faceta i tyle, nie?
No tak.
Ale myślę, że to się powoli zmienia i w każdym razie ludzie z pasją, którzy są w tym zainteresowani, a którzy jeszcze do tego mają za sobą dobrą szkołę zawodową, dobrych mistrzów, wsparcie w rodzinie i jakby dobre takie wsparcie zawodowe ze starych czasów, na pewno są teraz z przodu, na pewno są wygrani.
Czterolatek, który powiedział, że chce być fryzjerem. Jak wspominasz swoje początki w zawodzie? Kto był wtedy twoim wzorem i takim mistrzem, mentorem? Bo tutaj, jak sam powiedziałeś, objawiło się, że jednak w genach miałeś fryzjerstwo, bo tutaj dziadek, pradziadek?
Dziadek od strony mamy, tak jak mówiłem, był fryzjerem w czasie wojny. Ta pasja rozpoczęła się w ten sposób, że oprócz tego, że chciałem być fryzjerem, jak miałem 6 lat, mama zaprowadzała mnie do jednego z osiedlowych zakładów fryzjerskich i tam chłonąłem atmosferę. Powiedziałem mamie, moim marzeniem jest pracować w tym zakładzie, jak będę starszy. To marzenie się spełniło. Pracowałem w tym zakładzie 11 lat, to jest zakład w Poznaniu na osiedlu Jagiellońskim. Marzenia się spełniają, słuchajcie, i tam oprócz, tam po nauce, jak już byłem młodym czeladnikiem, tam przepracowałem 11 lat, tam zdałem egzamin mistrzowski. Największym wzorem zawsze był dla mnie Antoine. Chociaż Antoine nie był nigdy fryzjerem męskim, to znaczy inaczej. W początkach swojej kariery, kiedy rozpoczynał jeszcze tam w tym Sierazju w Łodzi, to jak mówi w swoim wywiadzie z 75 roku, strzyk po męsku w pierwszym roku, kładł bańki i tam ta cała medycyna naturalna, jaka wtedy jeszcze była w zakładach fryzjerskich obecna. I Antoine. Drugą osobą, pan Stefan Siankowski, wielki poznański fryzjer, imienia którego teraz są odbywają się co roku konkursy uczniowskie w Poznaniu, w którym zawsze moi uczniowie biorą udział. Także pan Stefan Siankowski uczył mnie technologii, miałem wielką przyjemność mieć z tym człowiekiem technologię. Wielki znawca fryzjerstwa, wielki fryzjer, pasjonat historii fryzjerstwa, zresztą wspominał też wielokrotnie, że znał samego Antoana, o tym Antoanie wielokrotnie opowiadał. Lubił odchodzić w ogóle od programu na technologii, opowiadał zupełnie inne rzeczy niż były w książce, takie ciekawe z życia. Dwie lub trzy kolejne ważne dla mnie osoby to pan Roman Lisiecki z Poznania, który by był fryzjerem w spółdzielni fryzjersko-kosmetycznej, pan Emilian Kamiński, który uczył mnie jako pierwsze zawodu, i pan Grzegorz Szulc, który naprawdę nauczył mnie prawdziwej roboty. Stanąć przy fotelu i tyrać po 12 godzin i wtedy będzie miało to sens.
Sporo jest tych osób, a niewątpliwie jest to dowód na to, że warto mieć marzenie, bo marzenia się spełniają. Zresztą, jak wspomniałeś na samym początku swojej wypowiedzi, proszę powiedz, Adam, jakie są najciekawsze aspekty bycia fryzjerem?
Kontakt z ludźmi, ciekawa praca, dobre pieniądze. A jeżeli do tego twój zawód jest twoją pasją i twoim hobby, i twoim zainteresowaniem, no to myślę, że nic więcej nie potrzeba. Sympatia i szacunek ludzi, jaki się dostaje po latach za to wszystko, co się robi i za to, co się daje, jest czymś nieprzeliczalnym na żadne pieniądze. Ja teraz uczę mojego syna, który ma lat 13 i jednego z trzech synów. To jest...
Szybko.
Tak. Przekazujesz już tutaj.
Przychodzi,
wszelkie...
tak, przychodzi już do mnie na praktyki, jest bardzo wkręcony w zawód. Oglądamy razem filmy, razem się interesujemy, razem ze mną jeździ na wszystkie pokazy, wszystkie szkolenia. Powiem wam więcej, już strzyże. Zaczął strzyc.
Zaczął od ciebie.
Nie, wyobraźcie sobie, że strzyże klientów. Przychodzą klienci, tak,
trzynastolatek.
Przychodzą klienci, dla których ja już nie mam czasu.
No pod okiem takiego profesjonalisty.
Tak. Czekamy na zdjęcie.
Z przyjemnością. Okay. Koledzy z klasy, koledzy z córki klasy mojej starszej i tacy klienci osiedlowi, którzy na przykład nie chcą czekać, a wiedzą, że jak on ich ostrzyże, ja oczywiście przyglądam się temu. To jest, słuchajcie, to jest jedyna najlepsza nauka, wrzucić człowieka na głęboką wodę. Strzyżenie na główkach jest fajne, ale strzyżenie na żywych modelach, którzy czegoś wymagają, jest jedynym sensownym wyjściem.
Jeszcze w tym wejściu chcę zapytać, z jakimi polskimi gwiazdami miałeś okazję współpracować?
Trochę ich jest, więc wygrzebać z pamięci, wybrać te gwiazdy.
Wiecie co? Powiem wam tak. Ja w ogóle mało pracowałem dotychczas w swojej, że tak powiem, karierze z fryzjerami. I ja wielu fryzjerów polskich szanuję. W ogóle szanuję wszystkich fryzjerów, a kilkoro z nich bardzo. Natomiast nie przypominam sobie, żebym z kimkolwiek generalnie pracował, ponieważ nigdy nie byłem ani zapraszany, ani proszony. Brałem udział w konkursach, brałem udział w pokazach, natomiast, tak jak mówiłem, fryzjerstwo męskie nigdy nie cieszyło się aż takim szacunkiem, powiedzmy, w ostatnich 20 latach, żeby ktokolwiek myślał o zaproszeniu fryzjerów męskich. Natomiast chcę powiedzieć, że wielkim, bardzo wielkim szacunkiem darzę panią Jagę Hupało, której działania obserwuję od praktycznie samego początku, jak ona działa. Bardzo zaintrygowała mnie jej historia o tym, jak otwierała swój zakład o 5 rano, kiedy pracowała jeszcze we wcześniejszym miejscu, chyba gdzieś na Śląsku, jeżeli się nie mylę. Ja też otwieram zakład codziennie o 5 rano, chciałem wam powiedzieć. I są już klienci od samego rana, dlatego to nas trochę łączy. Oczywiście jestem daleki od tego, żeby się tutaj do pani Jagi jakoś porównywać, broń Boże. Drugą taką osobą, którą mogę od razu z pamięci wymienić, jest pan Maciej Wróblewski z Warszawy. Bardzo fajny, ciepły, spokojny człowiek, którego osobiście nie poznałem, ale jego program Afera Fryzjera jest najwspanialszym programem fryzjerskim, jaki w telewizji jest. Nie jest chamski, jest normalnym, grzecznym człowiekiem, który tłumaczy ludziom po prostu po ludzku, jest po prostu człowiekiem. Rozumiem. Także mam do tej dwóch ludzi mam bardzo duży szacunek. Zresztą do wszystkich ciężko pracujących fryzjerów mówię hello.
Radio Hairtrendy. Słuchasz nas na hairtrendy.pl.
Adam Szulc, naszym i państwa gościem w radiu Hairtrendy. Adamie, proszę powiedz, ponieważ w odpowiedzi na pytanie o najciekawszych aspektach bycia fryzjerem wspomniałeś na trzeciej pozycji dobry zarobek. Powiedz, ile trzeba się uczyć, aby zacząć już zarabiać jako fryzjer? A może inaczej, czy aby być dobrym fryzjerem potrzebne są lata praktyki, czy może to coś, co mamy w sobie, zapewnia nam sukces w tej branży?
Myślę, że wszystko razem po trochu. Ja powiem, jak to było u mnie. Nie chcę generalizować i mówić za wszystkich ludzi. Każdy ma jednak jakąś inną wrażliwość i inaczej pracuje. Mhm. Ja uczyłem się 3 lata w zawodówce. Od drugiego roku zostałem już rzucony na głęboką wodę. Strzygłem wszystkich klientów ze swoim szefem. Uważam, że to była świetna, świetna praktyka. I na pewno te 2 lata już pracy normalnie z klientami dało mi bardzo dużo. Także jak zacząłem pracować jako młody czeladnik, no to już praktycznie byłem oszlifowanym dość dobrze fryzjerem męskim i sobie z wszystkim radziłem. Trudno mi powiedzieć, ile teraz ktoś, kto nie był w szkole zawodowej, musiałby się uczyć. Myślę, że to zależy od tego, kto na ile jest zdolny. Ambicja, ciężka praca to na pewno. I ambicja i ciężka praca, naprawdę ciężka praca, to coś zawsze jest potrzebne. Ten element tego talentu, tego artyzmu, tej odrobiny sztuki, którą jednak fryzjerstwo jest, to jest zawsze potrzebna jakaś wrażliwość, szacunek dla ludzi, szacunek dla klienta, każdego, i bogatego, i biednego. I praktycznie, tak naprawdę, ja nie mogę powiedzieć, że ja się wszystkiego już nauczyłem. Cały czas, mimo prawie 30 lat pracy, ja cały czas się uczę. Cały czas oglądam filmy, katalogi, cały czas chodzę na szkolenia. I to jest praktycznie cały czas nauka. Zresztą codziennie klienci nam mówią o tym, że ciągle umiemy za mało. Klient tutaj jeszcze tego, jeszcze tamtego, a może zrób mi tak, jak miał tamten piłkarz, albo jak tamten miał, albo ten muzyk, albo ten artysta. No i to jest po prostu cały czas codzienna praca, codzienna nauka. Jeżeli jakiś fryzjer mówi, że już wszystko umie, no to jak chociaż nie oceniam ludzi, chciałbym powiedzieć, że chyba nic nie umie.
Czyli reasumując, nie jest aż tak bardzo ważny papier ukończenia szkoły czy kursu, a bardziej kładzie się nacisk na umiejętności.
I na praktykę.
A co sprawia, że wykonywana praca jest twoją pasją, która daje tyle zadowolenia i satysfakcji?
Przede wszystkim najpierw była pasja, a dopiero potem wykonywany zawód. Mhm. Najpierw chciałem być fryzjerem, interesowało mnie to. Goliłem żołnierzyki w wannie, jak byłem dzieckiem. Nożem.
Dobrze, że nie kaczuszki.
Nie miałem. Bawiłem się żołnierzykami i goliłem ich. Od początku fryzjerstwo wydawało mi się być fryzjerstwem męskim. Jakby to było to coś, w czym chciałem się spełniać. Mhm. Dlatego żołnierzyki nie miały łatwo. Nóż, mydło i było golenie.
Tutaj mówimy o fryzjerstwie. No a kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o barberach, o golibrodach?
Od samego początku. Może nie o samej nazwie barber, ale kiedy nie będąc jeszcze nawet w szkole, szukałem w słowniku do angielskiego, jak jest fryzjer po angielsku, to od razu widziałem, że są dwa oznaczenia. Hairdresser oraz barber. I próbowałem się dowiedzieć, czym to się różni. Się od razu dowiedziałem, że w języku angielskim hairdresser to jest fryzjer damski, a barber to jest fryzjer męski. I tyle. Także wiedziałem o tym od samego początku. Zresztą słuchajcie, ja od początku byłem golibrodą, ponieważ golibrodzi wtedy w samym mieście, to było przynajmniej kilku dziesięciu świetnych mistrzów starszego pokolenia, którzy naprawdę wspaniale strzygli, mieli szkołę takiego prawdziwego rzemiosła i to tak naprawdę po 89 roku nagle wszystko
zniknęło.
No więc przeszliśmy do drugiej części naszej rozmowy, czyli teraz będziemy mówić o brodach. Skąd u ciebie fascynacja tym zawodem?
Słuchaj, nigdy nie wiesz, dlaczego się czymś interesujesz. No po prostu od dziecka interesuje mnie to i tyle. No na sam dźwięk nożyczek robi mi się gorąco, więc tak po prostu było zawsze. Zawsze potrafiłem godzinami patrzeć w zakładzie, wtedy się czekało godzinami w kolejkach, nie było omawiania. I potrafiłem siedzieć i patrzeć, jak ci fryzjerzy strzygą. Pasjonowało mnie to i tyle. No, skąd?
Ale a propos brody, skąd fascynacja właśnie tym? I pomysł na założenie takiego właśnie biznesu? Kiedy pojawiła się
fascynacja? To nie jest tak, że ja się fascynuję tylko brodą. Ja się fascynuję całym fryzjerstwem męskim. Zarówno goleniem na mokro, na gładko, zarówno strzyżeniem brody, jak i strzyżeniem włosów. To nie jest tak, że brodę przedkładam ponad wszystko, bo tak nie jest. Teraz brody są modne, więc jakby to jest taki teraz szał. Przez ostatnie 10 lat wszyscy strzygli się na irokezy, bo to było modne, co to wcale prawda. Nie znaczy, że mnie się to jakoś tam szczególnie podobało, ale tak było. I tak samo strzygliśmy irokezy. Przedtem była okropna moda golenia się na łyso, gdzie niestety fryzjerzy mieli mało do roboty. Nie mówię o tych, którzy nie mają włosów, tylko mówię ogólnie o tym, że się wszyscy strzygli na łyso i rzeczywiście sporo klientów strzygło się maszynkami, a teraz można się naprawdę wykazać. Strzyżenie brody nie jest takie proste. To jest...
Właśnie. Strasznie twarda.
To jest zupełnie inna praca niż praca z włosami. Używa się innych narzędzi, oczywiście oprócz nożyczek. Używa się innych szczotek, używa się innych grzebieni, używa się specjalnych pomad do nawilżania, olejków do nabłyszczania, wosków do wąsa. Niejedna kobieta zazdrościłaby swojemu facetowi całej tej plejady kosmetyków, jaką mają na półeczce. Zresztą czasami panie przychodzą kupować coś dla swojego męża na urodziny. No on już ma więcej kosmetyków niż ja na tej półce.
Ja chciałbym zapytać, czy kiedykolwiek wcześniej, przed założeniem swojej działalności, korzystałeś z jakichkolwiek usług właśnie barbera? No bo to trzeba przyznać, państwo tego nie widzicie, ale nasz gość, ile to centymetrów jest? 10? 10 centymetrów broda?
Myślę, że trochę więcej.
Ale ile czasu trwa zachodowanie jej? Nasz kolega tutaj już ponad pół roku nie może dojść.
I dochodzę do takich, no w sumie 4-5 centymetrów i później po prostu, no tak.
Ale nie będziemy o twoim zaraz drapie. Rozmawiać, tylko o tym, bo robi wrażenie, muszę powiedzieć.
Dziękuję. Ten zarost ma około roku i 2 miesiące.
To sporo czasu.
Zacząłem go zapuszczać po mojej ostatniej wizycie w Londynie, kiedy pojechałem tam z rodziną. Oglądaliśmy sobie barbershop, oglądaliśmy sobie modę. Londyn, jak wiecie, przoduje w takiej modzie trochę alternatywnej, w przeciwieństwie do Paryża, który jest zawsze taki high class, a Londyn ma taki swój specyficzny klimat i ludzie tam, zaczęliśmy się przeglądać, wszyscy faceci mają brody, wszyscy fryzjerzy mają brody, wszystkie barbershopy strzygą brody. Mówię, to jest bardzo ciekawe. Ja mówię, też strzygę brody od dawna, tylko nie w takich ilościach. Tak sobie właśnie pomyślałem, że prawdopodobnie ta moda szybko przyjdzie. Kiedyś chciałem mieć zawsze brodę, ale nie miałem jeszcze z czego jej zapuścić. Teraz już na szczęście mam, więc pomyślałem, że sobie tą brodę zapuszczę. Moja żona bardzo mocno mi w tym kibicuje. Tak samo moja żona bardzo wspiera mnie, uwielbia te wszystkie olejki i wywąchuje tam te wszystkie zapachy.
Zresztą to samo. Gorąco pozdrawiamy z tego miejsca.
Pozdrawiamy moją szanowną, kochaną małżonkę oczywiście. Tak samo moi synowie i córka również nie pozwolili, przynajmniej na tym etapie nie pozwoliliby, żebym ją zgolił.
Dla wielu osób noszenie brody jest to symbol męskości. Czy dla ciebie również?
Dobrze się z tym czuję.
Okej, czyli odpowiedź jest jasna.
To ja chciałem jeszcze tak może bardziej osobiście zapytać. Mamy brodę. Twoja żona mówi, że jest okej, dzieci także, no ale wielokrotnie mężczyźni spotykali się zdaniem z tego typu, że tutaj swędzi, tutaj drapie.
Ale kogo drapie, ciebie czy kobietę?
Posiadacza, czy tą osobę?
Bliższą, będącą
bliską. Czyli drugą osobę.
Tak jest.
Mojej żony nie drapie.
No to już taki na pewno nie, ale taki jak twój, to jest z pewnością.
Jak narodziła się sama moda? Dlaczego teraz coraz więcej osób nosi właśnie brody? Brody, zarost, dla wielu osób oczywiście noszenie brody to no właśnie symbol tej męskości, ale skąd ta moda się pojawiła?
Słuchajcie, no każda moda przychodzi z zachodu, no tak jak mówiłem, ja już to widziałem półtora roku temu w Londynie. Przypominam sobie na zdjęciach wcześniejszych, że w Stanach Zjednoczonych to było jeszcze wcześniej i to po prostu przychodzi zawsze do nas. No tak to jest, że zawsze kopiujemy coś tam z zewnątrz, ale ta moda mi się nie podoba. Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się moda na angielskie nazewnictwo fryzur. Teraz się nazywa fryzury pompadour, low fade, tam się używa mnóstwa różnych fajnych zwrotów, a zapominamy o tym, że mamy w Polsce mnóstwo ciekawych nazw fryzur męskich. Czy one nam się podobają, czy nie, ale są nasze i wcale nie musimy kopiować. Jest słynna łaszczówka, jest diabełek, jest półkrótkie, jest kwadrat, jest strzyżenie sportowe, fryzura klasyczna, fryzura z przedziałkiem. Jakkolwiek banalnie by nie brzmiały, są to fryzury, o których każdy wie, co to jest, przynajmniej każdy fryzjer. Ja myślę też, że z zanikiem golibrodów przez te lata nazewnictwo też coraz bardziej było wypierane przez i nazewnictwo zagraniczne oraz przez nazewnictwo tego fryzjerstwa damskiego.
Poszukujesz najnowszych trendów mody, fryzur i makijaży? Hairtrendy.pl. Portal, na którym znajdziesz codziennie nowe informacje skierowane do fryzjerów, stylistów i miłośników branży kosmetycznej.
Hairtrendy.pl. A my, drodzy Państwo, powracamy do rozmowy z Adamem Schulzem, fryzjer męski, barber, golibroda w zawodzie od 1986 roku. Jak to brzmi, wielkie doświadczenie za tobą stoi. Mówiliśmy o brodach, rodzaj zarostów, jakich teraz oczywiście jest wiele, jaki jest twój ulubiony? Czy to jest długi, krótki, czy...
Chyba wnioskując po długości, długi.
Nie ukrywam, że lubię, jak broda jest długa.
Kiedy klient przychodzi i...
Jeżeli klient przychodzi, to najbardziej lubię, jak jest u mnie po dwóch tygodniach od mojego ostatniego strzyżenia, wtedy cały kształt jest już przygotowany, wszystko jest zrobione tak, jak trzeba. Jeżeli przychodzi po raz pierwszy, to tak naprawdę nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Najbardziej lubię brody oczywiście długie. Oczywiście, no bo lubię takie długie brody.
Ale
taka broda, lubię, kiedy jest mimo wszystko trochę podcięta, ładnie wypielęgnowana, napomadowana, wymyta, uczesana. Ja swoją czeszę kilka razy dziennie, specjalną szczotką, pomaduję ją. Tak więc jeżeli chodzi o klientów, to ja tak naprawdę, słuchajcie, nie mam żadnych uprzedzeń do ani fryzur, ani brud. Ja lubię każdą fryzurę, każdą męską brodę, lubię golenia, po prostu lubię cały ten zawód męski. Mam jakby zainteresowanie i pasję w całokształcie. Teraz oczywiście jest większe zainteresowanie brodami, ale jak za chwilę będą inne fryzury, ja też je będę lubił i umiał robić, ponieważ jakby no interesuje mnie całokształt obsługi głowy mężczyzny.
Adamie, proszę powiedz mi, ile kosztuje taka przyjemność? Przyjść, usiąść na fotel i ktoś zajmuje się moim zarostem, to znaczy męskim zarostem. Nie musisz mówić tu konkretnie, bo wiadomo, w różnych salonach fryzjerskich za tą samą usługę płaci się różne pieniądze, ale w jakich widełkach chociaż cena? I od czego jest to zależnione? Czy od długości właśnie zarostu, czy od tego, co się robi?
W Poznaniu około między 30 a 50 zł. W Warszawie, z tego co wiem, to są nawet zakłady, które biorą po około 200 zł, także to są takie widełki.
Czym różni się wizyta u barbera od wizyty u fryzjera?
Ciekawe pytanie.
U fryzjera czy u fryzjera męskiego? Fryzjer męski to jest po prostu barber. To jest, wiesz, teraz jest takie nowoczesne określenie, wszyscy nazywają się barberami. Ja wolę określenie fryzjer męski, jestem fryzjerem męskim i tyle. Oczywiście słowo barber mi nie ubliża, lubię je, bardzo je lubię, tak samo jak słowo golibroda, ale umówmy się, barber to jest fryzjer męski po polsku. Czym się różni? Już odpowiadam. Fryzjer, który na co dzień strzyże panie, nie ostrzyże faceta tak, jak on sobie tego życzy. Nie wie do końca, jak to zrobić. Po prostu to są dwa różne zawody. Naprawdę, uwierzcie mi, połączenie nauki zawodów, zawodu męskiego i damskiego pod koniec lat 90. sprawiło, że teraz nie mamy fryzjerów męskich. Wyrugowano praktycznie strzyżenie męskie z zakładów. Zrobiono wszystko, żeby tego fryzjerstwa nie było. Uznano je za obciachowe. Wszyscy myśleli, że nabiorą wielkiego jakiegoś charakteru, zawieszając sobie reklamy zagranicznych firm. Okazało się, że pozbyli się charakteru w ogóle tak naprawdę, bo teraz są wszyscy tacy sami. I nagle się teraz okazuje, że jak ktoś strzygł po męsku tyle lat, to on jest mistrzem, fachowcem i nie wiadomo kim jeszcze. A jeszcze kilka lat temu śmiano się na przykład ze mnie, że używam Przemysławki, którą teraz wszyscy nagle hołubią i ją kochają.
Okej, przejdźmy do kolejnych pytań. Proszę,
bardzo proszę.
Powiedz, ponieważ z racji tego, że prowadzisz szkolenia z historii i praktyki barberstwa, czy zainteresowanie jest duże, coraz większe, czy może ten wielki boom już minął?
Trudno mi powiedzieć, czy ono będzie jeszcze większe, bo teraz jest bardzo duże. Szkole sporo, jeżdżę po zakładach, szkolenie organizuje również dla mnie firma Alfa Parf Milano oraz Apercut Deluxe. Z nimi jeżdżę. Zazwyczaj dzielimy te szkolenia na dwa dni. Pierwszym dniem jest szkolenie z teorii, połączone z moim pokazem, z moimi prezentacjami multimedialnymi, a drugim dzień to jest dzień warsztatów. Na pierwszy dzień może przyjść nieograniczona ilość osób, na dzień drugi warsztaty prowadzę tylko z maksymalnie 5 ludźmi.
Ja chciałem jeszcze zapytać, bo właśnie przy tego typu już instruktażu, etc., szukając o tobie informacji, znalazłem bardzo dużo ogłoszeń, znajdziemy, poszukujemy modela właśnie na tego typu praktyki. I ciężko jest z modelami?
Nie.
Bo,
nie ma.
Bo bardzo dużo, cały czas mi się przewijały informacje, znajdziemy modela, znajdziemy modela.
Wiesz co? Ja myślę, że to jest tak, że jak masz na przykład na jeden dzień potrzebujesz 20 modeli, ponieważ jest 5 uczestników i każdy z nich musi ostrzec 4 osoby, no to znaleźć 20 brodaczy nagle, którzy na jeden dzień i godzinę przyjdą, może nie być proste, ale znajduje się ich, przychodzi ich naprawdę sporo, zwłaszcza w miastach, nie ma z tym problemu, ale w mniejszych miejscowościach też tacy ludzie się pojawiają. Myślę, że jakby wizja bycia ostrzyżonym za darmo, z fachowym doradztwem, z informacją o tym, co robić tak, ze swoją brodą i z włosami, zapytać mnie oraz fryzjerów, którzy tam pracują, co robić dalej ze swoim owłosieniem, jest to po prostu wiedza bezcenna i tyle, i po prostu warto przyjść.
Ja jeszcze chciałabym na moment powrócić do szkoleń, które prowadzisz. Czy strzyżenia i modelowania brody można nauczyć się w te kilka godzin, kilka dni, czy osoba po takim szkoleniu jest gotowa do samodzielnego prowadzenia biznesu właśnie w tym zakresie? Czy ma jakieś wsparcie na przykład z twojej strony przez jakiś okres czasu?
Chciałbym, żeby tak było. Wsparcie mają oczywiście cały czas, z tym, że to jest wsparcie na zasadzie telefonu albo maila. No niestety nie mogę na każde zawołanie pojechać do innego miasta. Nie jest to proste. Różne kształty brud, twarzy, różne rodzaje włosów, różne oczekiwania klientów, różne długości. To sprawia, że trzeba do każdego klienta podejść indywidualnie. Na szkoleniach jestem z racji ograniczenia i czasowego, i ilości modeli pokazać tylko kilka takich najważniejszych chwytów, które obowiązują, ale one mogą bardzo pomóc. Jeżeli ktoś jest fryzjerem pojętym, ambitnym i pracowitym, jest w stanie.
To na koniec tego wejścia chciałbym zapytać o to, czy kobiety chwytają za brzytwę.
Nie patrz tak na mnie.
Chwytają i sobie bardzo, bardzo dobrze radzą. Byłem ostatnio na szkoleniu we Wrocławiu, byłem na szkoleniu w Bydgoszczy, gdzie były panie. W Warszawie też tutaj byłem, w ciekawej akademii. Panie naprawdę chwytają bez strachu i golą.
Panowie się nie boją.
Nie boją się.
Okej. Drodzy Państwo, naszym i Państwa gościem jest oczywiście Adam Schulz. Do rozmowy powracamy dosłownie za kilka minut.
Poszukujesz najnowszych trendów mody, fryzur i makijaży? Hairtrendy.pl. Portal, na którym znajdziesz codziennie nowe informacje skierowane do fryzjerów, stylistów i miłośników branży kosmetycznej. Hairtrendy.pl.
Rozmawialiśmy a propos muzyki, więc dobre wejście do naszego kolejnego antenowego z naszym dzisiejszym gościem Radia Hairtrendy. Okej, przejdźmy do bardzo ważnego wydarzenia, które będzie już niebawem, ponieważ 2 czerwca podzielisz się swoimi umiejętnościami fryzjerskimi z bezdomnymi mężczyznami mieszkającymi w stolicy Wielkopolski. A zgodnie z tym, co zdążyłam się dowiedzieć, strzyżenie te odbędzie się 2 czerwca w hostelu dla osób bezdomnych przy ulicy Borówki 12, prowadzonym przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne. Chciałbyś, aby wszystko odbyło się profesjonalnie, tak jak ma to miejsce w twoim oczywiście salonie, czyli jak zamierzasz tego dokonać?
Wraz z moim synem przywieziemy po prostu wszystko ze sobą. Przywieziemy fotel, przywieziemy lustro, przywieziemy dwa fotele, przywieziemy dwa lustra, przywieziemy cały sprzęt, przywieziemy całą dezynfekcję. Dowiedziałem się dokładnie od obsługi tego miejsca, jak blisko jest do wody bieżącej, żebyśmy mogli z niej na bieżąco korzystać. Słuchajcie, dezynfekcja odbędzie się tak jak w każdym innym miejscu, w którym się strzeże ludzi. To są tacy sami ludzie jak wszyscy inni i tak samo jak dezynfekujemy narzędzia przed jednym, a między jednym a drugim klientem, tak samo tu będą dezynfekowane. Oczywiście muszę mieć na uwadze, że są to osoby po prostu wysokiego ryzyka, że mogą mieć inne choroby niż inni ludzie, ale tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, wszyscy jesteśmy ludźmi, te osoby też potrzebują takich zabiegów, może to im jakoś pomoże, może dzięki temu będą mogli, czy strzyżenie może im jakoś pomóc, ale może poczują się lepiej, może poczują się ludźmi, może w jakiś sposób im to pomoże. Jest to mój pomysł autorski, który wpadł mi do głowy bardzo dawno temu, kiedyś pracowałem z takimi osobami w zakładzie szkoleniowym w Poznaniu dla uczniów. Każdy z uczniów w latach 80. musiał przejść taką szkołę życia kilkakrotnie podczas 3-letniej nauki. Trzeba było iść na takie tygodniowe praktyki do zakładu fryzjerskiego, w którym strzyżono osoby biedne, schorowane, bezdomne. To była trudna praca, ale ci ludzie się odwdzięczali.
Okej, to jest środek tygodnia, 2 czerwca, wtorek,
tak,
dokładnie.
Wtorek.
I w jakich godzinach będzie możliwość skorzystania?
Od 12 do 18. Nie wiem, jak tam będzie z tą kolejką, w sensie jak oni, mam na myśli obsługę tego miejsca, jak oni będą wyselekcjonowywać, czy to jest free dla wszystkich, nie mam żadnego pojęcia. Ja tylko powiedziałem, że między 12 a 18 tam będę i ile osób w tym czasie razem z moim synem Nikodemem ostrzyżemy, przygotujemy, tyle będzie już.
Strzyżenie dla osób bezdomnych. Raz, a jakie najbliższe twoje są plany zawodowe?
Codzienna praca, szkolenie moich uczniów, szkolenie moich synów, 3 synów, których chciałbym, żeby byli fryzjerami. Oni też póki co sprawiają wrażenie, że tego bardzo chcą. Występ moich uczniów w Sieradzu, przygotowania do konkursów i sprawdzianów i egzaminów jesiennych dla moich uczniów. I tak naprawdę cały czas szkolenia, przygotowywania się do tej historii barberingu, cały czas jakby czytam i wiem więcej. Chciałbym kiedyś napisać o tym książkę. Mam już sporo tematów. Na pewno zajmie to jeszcze dobrych kilka lat, ale wszystkie materiały są cały czas zbierane. Cały czas jakby czytam o różnych fryzjerach, cały czas czytam o historii. No i zobaczymy. Naprawdę dnia jest za mało.
Ubolewam nad tym, ponieważ jesteśmy ograniczeni czasowo, ale jeszcze mam jedno pytanie. Czy masz jakieś hobby i upodobania poza pracą? Bo już wspomniałeś, że od 5 nad ranem otwierasz swój salon, a o której kończysz ten dzień? Czy słońce jeszcze świeci, czy już zachodzi?
Zależy, jaka jest pora roku. Kończę zazwyczaj o 18. Wiecie co? Gram w zespole rockowym na perkusji. Dzisiaj gramy właśnie koncert w Warszawie, w klubie Chmury. Zespół nazywa się Cymonix. Gramy ostrą muzykę. Gram już od wielu lat. I to jest rzeczywiście takie odreagowanie od pracy, od tego wszystkiego, co dzieje się w domu. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jeżeli pasja jest twoim zawodem i masz jeszcze drugie hobby, to czasu nie ma prawie w ogóle. No ale na tę odrobinę trzeba zawsze coś znaleźć.
Dobrze, przypomnij jeszcze raz, dzisiaj w Warszawie, gdzie cię można usłyszeć na perkusji?
Klub Chmury.
Klub Chmury.
Ale zanim tam pojadę, jeszcze teraz jadę na chwilę strzyc do Barberiana, do moich przyjaciół, tam gdzie kiedyś Adam Piotr i Małgosia Adam Dergal zaprosili mnie na otwarcie, tam też byłem na kilku pokazach i właśnie teraz jadę jeszcze na chwilę do nich w odwiedziny i potem już od razu do klubu.
Tak więc trzymamy bardzo mocno kciuki za dzisiejszy występ i ogólnie za całą twoją karierę we fryzjerstwie. No i miejmy nadzieję, że któryś z naszych kolegów się odważy i przybędzie do ciebie wraz z zapuszczoną swoją brodą. No Michał już się przygotowuje, powiedział, że przez rok
miesiąc.
Nie będzie...
Miesiąc?
Ile
tak.
to?
Miesiąc, ale wiem, że są niektóre witaminy, je się łyka, je dodatkowa witaminka i wtedy szybciej rośnie.
Za miesiąc będę znowu w Warszawie, to spróbujemy się jakoś dogadać.
No szkoda, że ja nie będę mogła z twoich usług skorzystać. Naszym i państwa gościem był Adam Schulz, fryzjer męski, barber i goli broda. Dziękujemy za obecność.
Dziękuję państwu bardzo.